Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Tego wieczoru bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, a naszą uwagę, jak co wieczór, właśnie w piątek, kierujemy na wszystkich młodych radiosłuchaczy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do udziału w czasie wzrastania. Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć na antenie Radio Maria, dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Takie pytanie. Niech ono też będzie tematem, myślą przewodnią naszego dzisiejszego spotkania. Dążyć do celu. Każdy z nas ma w swoim życiu cele i oby tych celów nam nie brakowało, bo te cele też nadają wartość naszemu życiu i jest to niesamowicie ważna sprawa. Życzmy sobie, abyśmy się nigdy nie obudzili z taką pustką, że co teraz? Jaki jest cel mojego życia? Cele nadają wartość. Cele są niesamowicie istotne w naszym życiu i o tym chcemy rozmawiać z ludźmi młodymi, bardzo młodymi w naszym studio dzisiaj tutaj w Toruniu. Cieszymy się, bo taki powiew młodości na czele z również bardzo młodymi ojcami, redemptorystami jest z nami ojciec Witold Baran.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Jest z nami również ojciec Artur Pruś.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Są to ojcowie, którzy w naszym zgromadzeniu, Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, pełnią bardzo piękną, ważną posługę. Są odpowiedzialni za Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów. I no, tutaj koordynują tą działalność, troszcząc się o nasze seminarium. Każdy z redemptorystów jest o to odpowiedzialny, ale tutaj właśnie ojcowie nam tym wszystkim przewodzą. Swoją siedzibę mają w Tuchowie, przy seminarium, przy również Matce Bożej Tuchowskiej, które to sanktuarium, bazylika mniejsza, jest dla każdego z redemptorystów niesamowicie ważna, istotna, bo właśnie w tym miejscu nasze powołania się kształtowały, wzrastały, umacniały się i nieustannie Matka Boża, wiemy i czujemy to bardzo konkretnie, że wyprasza nam wiele potrzebnych łask, również na te cele naszego życia. Z ojcami wraz przyjechali bardzo zacni, młodzi ludzie. Prosto z seminarium jest z nami również brat Grzegorz Pruś. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Który to już rok?
Już czwarty rok w zgromadzeniu, drugi rok studiów w Tuchowie.
Czas szybko biegnie, prawda?
Bardzo szybko.
A wiemy, że również Grzegorz, jesteś bratem, prawda? Ojca?
Tak, to jest prawda. Tak,
ojca wyszło. Artura, czyli mamy tutaj.
Muszę się do tego przyznać, tak. Było w seminarium taka mała wymiana.
Dokładnie. No, kiedy Artur skończył, ja zacząłem.
Piękno, piękno. Czyli to Artur pociągnął, tak? Na przykład.
No w pewnym sensie tak.
No to ładnie, to ładnie. To życzymy, bo czwarty rok to jeszcze do końca ile zostało?
Jeszcze przede mną 4 lata.
4 lata. Tak, cztery już za... Połowie. 4 już za i jeszcze 4 do końca, tak?
Tak jest, dokładnie.
Ale jak żeśmy wspomnieli przed chwileczką, czas szybko biegnie.
Dokładnie, coraz szybciej.
Zatem życzymy, żeby również to powołanie, twoje powołanie, powołanie do Zgromadzenia Redemptorystów, do powołania, do pełnienia tej pięknej posługi misjonarza, aby się ono faktycznie umacniało, abyś czerpał również radość z realizowania tego powołania w swoim życiu. A teraz szczęść Boże na czas odkrywania i na czas dzisiejszej audycji. Mamy nadzieję, że również bardzo konkretnie podzielisz się swoim doświadczeniem dążenia do celu.
Bądź zapomnieć.
I z nami są również młodzi ludzie. Studenci, licealiści, zasadniczo szkoła średnia. No to może rozpocznijmy od Dawida, który jest tutaj z brzegu. Bardzo proszę, Dawid.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dawid, ty jesteś z jakiej części Polski?
Ja jestem z Podkarpacia, dokładnie z Tarnobrzegu.
Chyba zasadniczo, prawda, tutaj jak jesteśmy w studio, to jesteśmy z południa Polski, pięknego południa, ale północ również przepiękna i cała Polska jest przepiękna. I ty, Dawid, chodzisz do której klasy?
Trzeciej liceum, jest to klasa maturalna już w tym roku.
Trzecia liceum, pięknie. I już matura w tym roku.
Tak.
czyli ten temat, dążyć do celu, cele w życiu, no myślę, że temat jest tobie bardzo bliski.
No jak najbardziej.
Troszkę się chyba gimnastykujesz z nim, co?
No tak.
To też no, życzymy światła Ducha Świętego i myślę, że pogimnastykujmy się wspólnie teraz podczas tego programu, podczas tego spotkania, bo myślę, że słucha nas również wielu młodych ludzi, którzy są w podobnej sytuacji jak ty, którzy w tym roku też zdają maturę i też te cele sobie wytyczają właśnie. Obok Dawida siedzi również...
Dawid.
I ty, Dawid, przyjechałeś do nas...
Również z południa, z okolic Tarnowa.
Okolic Tarnowa, a dokładnie?
Dokładnie Biesiadki, taka mała miejscowość.
Mała, ale za to piękna, prawda?
Z pewnością.
I ty, Dawid, chodzisz do której klasy już?
Do pierwszej klasy liceum.
No, czyli tak świeżo, prawda?
Prawda.
Dopiero pierwszy semestr za tobą?
Tak.
I jak ten czas?
Bardzo przyjemny.
Tak? Dużo, sporo, spora zmiana po przejściu z gimnazjum do ogólniaka?
Spora, ale bardzo sympatyczna.
No mówisz, że na plus, tak?
Tak.
O proszę, to pięknie. I pierwszy semestr spokojnie przeszedł.
Na razie wszystko spokojnie.
To też życzymy, aby tak dalej.
Bóg zapłaci.
I obok ciebie siedzi już wspomniany brat Grzegorz Bruś, prawda? Czwarty rok w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. I dalej mamy Arkadiusza. Arkadiusz.
Szczęść Boże. Przyjechałem z Tarnobrzega wraz z Dawidem, który jako pierwszy się przedstawiał. Jestem uczniem klasy drugiej liceum. Za rok matura. Myślę, że wybór, który podjąłem nad techniką czy liceum, był bardzo dobry, że wybrałem liceum, ponieważ bardzo dobrze się czuję w owej szkole.
No to gratulujemy. To gratulujemy i życzymy, aby faktycznie twoje marzenia się realizowały również w szkole, abyś wzrastał w mądrości, bo temu też ma służyć ten czas.
Zapłać.
Obok ciebie siedzi Mateusz.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
I Mateusz, ty przyjechałeś do nas?
Z parafii Żuchowa pod Tarnowem.
Pod Tarnowem.
W sumie niedaleko Tuchowa.
Niedaleko Tuchowa. Ty jesteś spośród tutaj zebranych najstarszy, prawda? Nie licząc oczywiście ojców tutaj. Ty jesteś na...
Piątym roku studiów.
Już piąty rok studiów, proszę bardzo. I co studiujesz?
Filologię polską, specjalizację nauczycielską.
Filologia polska, no proszę. Piękno. I z tego, co się orientuję, to nie tylko, że studiujesz, ale już praktykujesz, tak?
Tak, zgadza się.
Jesteś nauczycielem. I uczysz na jakim poziomie?
To znaczy, obecnie skończyłem praktyki. Powiedzmy, że mam jakieś uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej, natomiast jeśli szczęśliwie się obronię, co daj Panie Boże, to będę miał uprawnienia do nauczania także w liceum. Mhm.
To życzymy. A jak zawód nauczyciela dla ciebie?
To znaczy, to jest zawód bardzo wymagający, ale jednocześnie piękny, który daje wiele takich miłych, przyjemnych chwil, które później wspomina się bardzo dobrze przez całe życie.
No, pięknie. To też życzymy, żebyś się umacniał, żebyś czerpał jak najwięcej, żebyś był faktycznie nauczycielem z powołania. Bo takich nauczycieli no, niesamowicie się ceni i tacy nauczyciele są bardzo, bardzo, bardzo potrzebni, nauczyciele z powołania. Dzięki Bogu jest bardzo dużo takich nauczycieli z powołania. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy są wraz z nami i dziękujemy wam za to wszystko, co robicie, bo robicie bardzo dużo, a wasza praca nie jest łatwa. I jest z nami również
Grzegorz Basta z Piątkowej. Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże, Grzegorz, Piątkowa leży...
Niedaleko Nowego Sącza.
O, niedaleko Nowego Sącza. Również to już górki, prawda?
No tak.
Ładne widoki?
Przepiękne.
O, to troszkę nawet zazdrościmy tego, tych pięknych widoków. No, tutaj u nas w miarę równo, prawda? I ty jesteś na którym roku?
W czwartej klasie technikum.
Czwarta klasa technikum, to też matura. O proszę, czyli mamy dwóch maturzystów. Elegancko, czyli faktycznie osoby na miejscu. na miejscu co do tego tematu. Przypomnę, dążyć do celu. Dążyć do celu to pierwsza część naszego dzisiejszego tematu. Druga to, czy porażka może być sukcesem. Jak to jest, ojcze Arturze, z tymi celami w naszym życiu? Ojciec pewnie już tych celów sobie w swoim życiu postawił wiele. Jak to? Udaje się realizować, czy się nie udaje te cele? Czy warto sobie stawiać te cele w życiu, czy też nie?
Na pewno warto, bo każdy cel, który jakoś w życiu stawiamy, pomaga nam, abyśmy się rozwijali. Cele też nadają sens naszemu życiu. I dlatego warto wybierać, warto podejmować zadania, nie bać się tego. Teraz ten czas taki Wielkiego Postu też jest szczególny, bo stawiamy sobie jakieś konkretne wymagania, konkretne cele, które chcemy realizować. No na pewno nie jest łatwo. Nie jest łatwo i tutaj trzeba dużo takiego samozaparcia, trzeba dużo odwagi, żeby ten cel, który sobie stawiamy, zrealizować, żeby się nie poddać, bo nieraz różne sytuacje nas mogą zniechęcać. Ale myślę, że warto i trzeba zresztą też, tak jak teraz patrzymy w Wielkim Poście, szczególnie na to, co nam Chrystus pokazuje konkretnie, dążyć do celu i warto, ponieważ przez to wielkie rzeczy się dzieją także.
Dawid Wieczorek. Jakie młodzi ludzie mają dzisiaj cele? Ty jesteś teraz w trzeciej ELO. Jakie w twoim wieku ludzie mają cele?
No na pewno przede wszystkim matura, na pewno przede wszystkim nauka, a także później wybór studiów. Żeby wybrać dobre studia, najpierw trzeba dobrze zdać maturę. To chyba oczywiste.
Pięknie. A najstarszy spośród nas, Mateusz. Mateusz, już student, prawda, finiszujący. Jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, swojego doświadczenia, to jakie cele ty sobie stawiasz, czy twoi rówieśnicy?
Jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim teraz skończyć studia i jakoś się obronić, być może później znaleźć pracę. No, być może dobrze by było. Większość moich znajomych również. Część też myśli o założeniu rodziny, ponieważ z reguły, no, tak jak na takich kierunkach to bywa, większość to są kobiety, które już myślą o założeniu rodziny, posiadaniu potomstwa, wybudowaniu własnego domu.
I tutaj, o, jeszcze mamy właśnie brata naszego, brata Grzegorza. A w seminarium jak to wygląda? No bo tutaj faktycznie ludzie młodzi mają swoje cele, mówią o maturze i to jest ważne. Bardzo konkretnie, myślę, że dla wielu ludzi młodych matura jest to pierwszy taki bardzo konkretny cel, do którego dążą, bardzo też świadomie. A w seminarium, to jest też ciekawe, klerycy, seminarium, jakie mają cele?
Seminarium to jest przede wszystkim czas rozeznawania swojego powołania i tak patrząc ze swojej perspektywy, jak teraz jestem na drugim roku studiów filozoficznych, moim najbliższym celem jest przede wszystkim ukończyć ten drugi rok filozofię i dalej teologię skończyć studia.
Ile, jeśli chodzi o filozofię, to ile czasu?
To są 2 lata.
2 lata, tak? A później teologii?
I później 4 lata teologii.
4 lata teologii, to tak, żeby również nasi radiosłuchacze mieli świadomość, prawda, że...
Tak jest.
Że to jest jednak też spory wysiłek, aby ten czas przejść, tak?
Tak jest, jest spory wysiłek, jest dużo nauki, ale to się przydaje w przyszłości.
A powiedz, Grześku, skąd czerpiesz siły, jeśli mogę zapytać, prawda? Bo powiedziałeś, że jest to ciężki, trudny wysiłek, trudny kawałek chleba. I w tych naszych realizowaniu, tych naszych celów, to jest również, myślę, że bardzo istotna sprawa. Skąd czerpać te siły? Skąd brać motywację do tego, żeby dążyć do tego celu?
W dążeniu do celu bardzo pomaga mi to, że... Chcę pomagać w przyszłości innym ludziom, chcę im pokazywać Boga, Jego miłość i codzienna modlitwa dużo daje, spędzanie czasu przy Panu Jezusie. Oddaję Panu Jezusowi swoje życie, szczególnie gdy jest mi ciężko, gdy mam trudniejsze chwile, gdzie jest trudniej, to wtedy wszystko oddaję na modlitwie. I czasem też rozmowa z innymi też dużo pomaga w realizowaniu celów.
Kiedyś, gdy uczyłem w szkole średniej, to było bardzo niedawno, zresztą temu, to też taki zarzut młodzi ludzie kierowali w stronę osób, które idą do seminarium, prawda? Wybierają taki cel życia. Mówią, że to jest pewnego rodzaju też ucieczka. Ucieczka od świata, bo przecież nie musimy się o tyle rzeczy starać, o tyle rzeczy gdzieś zabiegać w swoim życiu. Czy wybór takiej formy życia, takiego celu w swoim życiu jest ucieczką? Jak to z twojego doświadczenia wynika?
Dla niektórych może to ucieczką, ale dla mnie to jest wolny wybór, ponieważ ja właściwie już od młodości chciałem zostać księdzem i to pragnienie tak z czasem we mnie rosło. Były pewne momenty też, kiedy kompletnie nie wiedziałem, co w swoim życiu zrobić, ale ostatecznie podjąłem decyzję, że wstąpiłem do seminarium i to właściwie nie jest ucieczka od świata, bo jako kleryk już mam też dużo kontaktu ze światem przez różne posługi, przez różne funkcje, które pełnię. I myślę, że kapłan to jest taka osoba, która nie powinna uciekać przed światem, ale tym bardziej być między ludźmi.
Także zgodnie z tym, co również papież Franciszek nam bardzo konkretnie przedstawia, prawda, że mamy wychodzić do ludzi, a nie stać w miejscu, nie czekać, tylko wychodzić.
Tak.
Dlatego
jest.
Absolutnie, seminarium nie jest miejscem ucieczki, nie jest miejscem, gdzie lekko się żyje i idzie przez życie. Nie, 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 to jest miejsce, którym trzeba bardzo pracować. Bardzo konkretnie pracować w różnych wymiarach, bardzo różnych wymiarach swojego życia. Ojcze Arturze, chcemy zaprosić również naszych słuchaczy do tego, aby razem z nami tworzyli ten czas dzisiejszego wzrastania, czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Mamy propozycję aktywności poprzez SMS-y, poprzez również Facebook i mamy konkretne też pytanie.
Dokładnie. Zapraszamy was, kochani, jeśli jesteście z nami, słuchacie, abyście też na Facebooku, na naszym fanpage'u Czasu Wzrastania odnaleźli zdjęcie z tytułem dzisiejszego programu Dążyć do celu. I też pytanie, które wam zadajemy, jest takie jak to dopowiedzenie. No, każdy z nas dąży do jakiegoś celu, każdy ma konkretne cele i nie zawsze jest łatwo. I pytanie, które chcemy wam dzisiaj postawić, czy porażka może być sukcesem? Czy zdarzyło się w waszym życiu, że czasem wydawało się, że nie osiągniemy celu, że coś bardzo mocno stanęło na drodze do realizacji tego celu, a pomimo to ta porażka stała się sukcesem? Dlatego zachęcamy, zapraszamy, byśmy na Facebooku pod naszym zdjęciem komentowali, pisali nasze doświadczenia, a także możemy pisać na numer SMS 536 600 500. 536 600 500 to jest numer SMS-owy, na który również możemy odpowiadać na to pytanie.
I wróćmy do naszych celów, które sobie stawiamy. Tymi celami, tak jak już tutaj wymieniliście, chociaż jest matura, jest tutaj w przypadku najstarszego spośród nas, Mateusza, pewnego rodzaju też myślenie o przyszłości swojej, prawda? O wyborze pewnego rodzaju przyszłości, jaka się rysuje. Ale tych celów każdego dnia mamy bardzo wiele. Każdego dnia konkretny cel sobie stawiamy. Też Wielki Post jest takim celem, o czym już ojciec Arkadiusz wspomniał. Stawiamy sobie pewnego rodzaju postanowienia. I mamy w życiu niejednokrotnie pewnego rodzaju też trudności w realizowaniu tych celów. Bo gdyby cel się realizowało banalnie, prosto, bez żadnych trudności, to by było zbyt piękne i zbyt proste. I wartość celu polega na tym, że właśnie w trudach się zdobywa ten cel. I nie wiem, czy znacie przykłady przykłady ludzi, czy macie jakieś wzorce osób, które w swoim życiu wyznaczyły sobie pewnego rodzaju cele i no i niestety, ale borykały się z wieloma trudnościami przy realizowaniu takiego celu. Niejednokrotnie, po ludzku rzecz biorąc, wydawało się, że już są przegrane, że przegrały. Ale jednak okazało się zupełnie inaczej. Czy macie takie przykłady?
No właściwie ojciec dotknął samej genezy tego dzisiejszego tematu, ponieważ kiedy z ojcem Arturem usiedliśmy w moim pokoju, żeby pomyśleć, o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, to tak nam się skojarzyło, że przecież ta nasza audycja w Radiu Maryja będzie w bliskiej okolicy święta świętego Klemensa Hofbauera, redemptorysty, który jest wspaniałym przykładem tego, że człowiek, który stawia sobie cele i te cele nie są celami takimi na dziś i na jutro, ale celami dalekosiężnymi, nawet kiedy wydawałoby się, że doświadcza porażki za porażką, to jeśli głęboko wierzy, że Pan Bóg jest z nim i jeśli wierzy w słuszność tego, co podejmuje, to ostatecznie zrealizuje swoje cele i to nawet lepiej, niż sam jest w stanie to przypuszczać. Myślę, że zapewne dla wielu słuchaczy święty Klemens jest świętym nie do końca znanym, więc tylko tak pokrótce, żeby nie pozostać na ogólnikach, żeby coś jednak konkretnie powiedzieć. Warto powiedzieć o tym, że życie świętego Klemensa od samego początku było niełatwe. Musiał ciężko pracować na chleb jako czeladnik piekarski. To była bardzo ciężka praca i już tam musiał się zmagać z trudnościami, ponieważ był jako chłopiec, no mówiąc krótko, prześladowany przez jednego z piekarzy, nawet czasem bity. No ale mimo wszystko gdzieś tam no, starał się zarabiać na chleb dla siebie i dla swojej rodziny. Potem w jego sercu zrodziło się pragnienie kapłaństwa. Ale to były takie czasy, kiedy aby być kapłanem, no to trzeba było mieć jednak jakieś zaplecze finansowe, żeby móc się wykształcić, jak to się popularnie mówi. I Klemens tego zaplecza nie miał, a bardzo pragnął kapłaństwa. I żył w pewnym poczuciu niespełnienia, porażki. I taki piękny obraz, kiedy po pewnej mszy świętej wychodził z kościoła, nagle rozpętała się ulewa, wichura i zobaczył, że są dwie bezradne panie, które no jakoś by się chciały dostać do domu. No więc on się poświęcił i sprowadził im dorożkę. One go do tej dorożki zaprosiły, powiedział o swoich niespełnionych marzeniach i te panie postanowiły, że zasponsorują mu studia. To się zresztą stało i można by powiedzieć, no pełnia szczęścia, wreszcie coś się udało, wreszcie coś osiągnął. I kiedy był już studentem, to były czasy józefinizmu, a więc też specyficznego podejścia do nauczania teologii. Niekoniecznie to nauczanie zawsze się spotykało z linią Stolicy Apostolskiej. Klemens wyczuwał te dysonanse pomiędzy tym, czego się naucza na uniwersytecie, a tym, czego uczy Stolica Apostolska. I walcząc ze sobą, w pewnym momencie wstał na jednym z wykładów i powiedział: panie profesorze, to, czego pan uczy, nie jest już katolickie. I wyszedł i tak się skończyły jego studia. Można powiedzieć, porażka. I całe marzenie o kapłaństwie legło w gruzach. Ale potem, ciągle do tego celu dążąc, po różnych życiowych perypetiach udał się do Włoch i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Kiedy już został redemptorystą, miał założyć klasztor gdzieś na terenie dzisiejszej Litwy, Łotwy, Estonii. No ale to mu się znowu nie udało, ponieważ no poniekąd musiał osiąść na terenie Polski dzisiaj, konkretnie w Warszawie. Tam rozwinął wspaniałą działalność. Tam zgromadzenie zaczęło się rozrastać za sprawą jego i Tadeusza Hybla, jego przyjaciela, z którym razem wstąpił do redemptorystów. Powstała pierwsza w Europie, to warto wiedzieć, pierwsza w Europie szkoła zawodowa dla dziewcząt w Warszawie, właśnie przez świętego Klemensa założona. Powstały sierocińce, było to po rzezi Pragi, a więc było wiele sierot. Starał się dbać nie tylko o ludzi ubogich, ale też starał się, by kościółek świętego Benona, przy którym redemptoryści się osiedlili, no stał się takim miejscem gromadzącym też inteligencję. Wiele by można mówić, ale można powiedzieć tak, w bardzo krótkim czasie niesamowite owoce praca redemptorystów tam zaczęła przynosić. I kiedy wydawało się, że sukces, znowu porażka, bo Napoleon wypędza redemptorystów z Warszawy i właściwie wszystko, no można powiedzieć, legło w gruzach. No więc można mieć wrażenie, że to porażka. Klemens udaje się do Wiednia. Redemptoryści są wypędzeni z Polski, ale poniekąd to wypędzenie redemptorystów z Polski stało się początkiem tego, że redemptoryści poszli najpierw na całą Europę, a potem na cały świat. Zgromadzenie zostaje zatwierdzone dopiero po śmierci świętego Klemensa. Niedługo, ale po śmierci świętego Klemensa. Zgromadzenie poza Alpami. Więc można powiedzieć, że to jest najwspanialszy przykład tego, jak człowiek, który ufa Panu Bogu, doświadczając coraz to nowych porażek, ostatecznie osiąga taki cel, który mu się nawet nie śnił. Być może Klemens marzył sobie właśnie najpierw o tym, żeby wspaniale rozwinąć zgromadzenie w Warszawie, w Polsce. Natomiast z tej porażki zrodziło się to, że później redemptoryści do Polski wrócili, ale najpierw rozeszli się na cały świat. Więc dla mnie, i myślę nie tylko dla mnie, święty Klemens jest takim wspaniałym przykładem, że porażka może być początkiem niesamowitego sukcesu, jeśli się nie poddajemy i jeśli naszą nadzieję składamy w Panu Bogu, któremu ufamy.
Piękna, piękna postać, nieprawdaż? Inspirująca i też taka podnosząca na duchu. Bo chyba doświadczamy w swoim życiu niejednokrotnie tego, że wyznaczając sobie pewnego rodzaju cele, niekiedy nie udaje nam się do tego celu dojść tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Takimi drogami, jakimi to my byśmy chcieli do tego celu dojść. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Czasem właśnie, jak myślicie, dlaczego? Dlaczego te drogi osiągnięcia konkretnego celu są tak różne? Czasem tak nieoczekiwane dla nas? Arku?
Myślę, że taki upadek podczas dążenia do jakiegoś celu, gdy widzimy, że weszliśmy na taką prostą, mamy prościutką drogę do zrealizowania naszego celu, a nagle pojawia się, tak ujmę to, taki dół, przepaść. Upadamy. I nie chcemy wstać. Ale jeżeli wstaniemy, myślę, że zobaczymy jakąś piękną rzecz, jakąś piękną naukę, którą doświadczymy, która pomoże jeszcze bardziej wzrastać w tym celu, do której sobie wyznaczyliśmy.
Czyli upadek, prawda? Upadek w sensie takim, że no, nie idzie tak, jak ja bym chciał, prawda? I to troszeczkę to inaczej się toczy, to dojście do tego celu, niż ja sobie to zaplanowałem. Czasem to się wydłuża. No może być bardzo konkretnie pomocne, umacniające i przede wszystkim, nie wiem, jak się wam wydaje, ale i oczyszczające. Bo człowiek może zobaczyć troszeczkę z innej perspektywy. Bo czasem jest tak, chyba że ten cel, który sobie wyznaczymy, prawda, chcę osiągnąć to, Chcę na przykład, wy mówicie o pewnego rodzaju na przykład marzeniach związanych ze studiami. Chcę pójść na przykład na te studia i dużo do, no, przykładacie do tego uwagi i chcecie osiągnąć ten cel. I daj Panie Boże, żeby się Wam udało, ale czasem się może nie udać. Czasem się może nie udać, prawda? Czasem może się okazać, że się człowiek, pomimo że włożyłem tak wiele wysiłku, starań, ale no nie osiągnąłem tego celu. Czy to jest tragedia? Czy to jest porażka? Może teraz Dawid.
Ja myślę, że to z pewnością nie jest porażka, bo z tej pozornej porażki może wyniknąć coś jeszcze piękniejszego, coś jeszcze wspanialszego. Bardzo zapadło mi w pamięci kazanie ojca Piotra Grześkiewicza właśnie o jego imienniku, świętym Piotrze Apostole. Ten życie tego świętego Piotra jest naznaczone właśnie takimi upadkami. Chciał chodzić po wodzie i zwątpił, obiecywał Jezusowi, że się go nigdy nie wyprze, a potem go zdradził. Jednakże ostatecznie te wszystkie wydarzenia wyszły na korzyść, można tak powiedzieć, świętego Piotra, bo święty Piotr po swoich upadkach on ufał Bogu. I tutaj też nasuwa mi się takie porównanie pomiędzy Piotrem a Judaszem. Judasz, kiedy zdradził Jezusa, nie wierzył, że jest dla niego przebaczenie. I jedynym dla niego wyjściem było popełnienie samobójstwa, a święty Piotr, jak czytamy w Piśmie Świętym, gorzko zapłakał i ostatecznie został pierwszym papieżem i jednym z największych świętych Kościoła katolickiego.
Myślę, że ciekawy przykład podałeś i to porównanie tych dwóch osób, Piotra i Judasza. Bo tu chyba też jest pewnego rodzaju kwintesencja tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy porażka może być sukcesem? Bo spójrzmy i zarówno, co było wspólnego w przypadku Judasza i Piotra? Co mieli wspólnego?
Myślę, że no, wspólną była obecność Chrystusa w ich życiu, bo obydwoje słuchali jego nauk, obydwoje byli w gronie apostołów.
Tak, obydwaj byli w gronie apostołów, byli blisko Jezusa, to jest bardzo konkretne, i mieli jeszcze jedno wspólne. Co mieli wspólnego? Byli blisko Jezusa. Bardzo blisko Jezusa. I jeden i drugi dopuścił się czego?
Dopuścił się zdrady.
Tak jest. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. Spójrzmy, jeden i drugi. Ale jak odmienne były losy dalsze Judasza i jak odmienne były Piotra? Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego było tak odmienne, że Judasz po zdradzie, po zaprzedaniu Jezusa popełnia samobójstwo z rozpaczy? A Piotr również po zaparciu się Jezusa zostaje skałą, zostaje pierwszym papieżem. Dlaczego taka odmienna kolej losów, jak myślicie? Co było u podstaw tego, Mateusz?
Myślę, że w przypadku świętego Piotra to było tak, że on po prostu zdał sobie sprawę z tego, co zrobił źle i wyciągnął z tego odpowiednie wnioski. Zaufał Panu Bogu. W filmie Pasja jest taka piękna scena, kiedy niejako spotyka się oblicze Chrystusa razem ze wzrokiem świętego Piotra. U Romana Brandstettera to też jest tak pięknie ujęte, bo prawdopodobnie święty Piotr być może gdzieś był wśród tego tłumu, który był pod krzyżem, aczkolwiek ewangeliści go nie wymieniają. Z tym, że święty Piotr po tym, co zrobił, tak jak to już było powiedziane, gorzko zapłakał, poczuł żal, wzbudził sobie ten żal, i poniekąd konsekwencją tego żalu było to, że otworzył się na Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Natomiast Judasz, zresztą to jest podkreślone przez świętego Jana, bo w chwili, kiedy zdradzał Jezusa, święty Jan zaznacza, że w tej chwili w jego duszę wszedł szatan. Całkowicie zatracił się w rozpaczy, a przecież złemu duchowi chodzi o to, żebyśmy pozostawali w grzechu, nie wierzyli w Boże miłosierdzie, bo to jest prosta droga do piekła.
Pięknie. I jak to by można było przenieść na nasze życie?
To znaczy, myślę, że czasem jest tak, że nam się wydaje, że jesteśmy straceni, skończeni, zrobiliśmy coś źle, nic się nam nie udaje, więc jesteśmy beznadziejni. A moim zdaniem powinno być tak, że jeżeli coś się nam nie udaje, to powinna być motywacja. Nawet jeżeli nie potrafimy jakoś sobie tego na początku uświadomić, to przecież w każdym pacierzu powtarzamy: bądź wola Twoja, bądź wola Twoja. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że nam z naszej perspektywy coś się nie udaje, to trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. Boża logika jest inna niż ludzka i nie zawsze jesteśmy w stanie ją zrozumieć, ale z racji, że Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej, to w konsekwencji nawet z porażki, nawet z upadku może wyprowadzone być jakieś większe dobro, zdecydowanie większe dobro, o którym, jak już to ojciec Witek wspomniał, możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, możemy nawet nie śnić.
Ważne słowa i też bardzo mądre, że z porażki może wyjść jeszcze większe dobro, niż żeśmy sami zamierzali.
Jak słucham tutaj wypowiedzi naszych w studiu, to też przypomina mi się bardzo ważna dla mnie lektura w czasie seminarium, a więc prawie 100 lat temu, no może trochę mniej, którą kiedyś wręczył mi mój serdeczny przyjaciel, ojciec Piotr Łacheta, dziś misjonarz w dalekiej Rosji. To była książka pod tytułem On mnie prowadzi, opisująca perypetie jezuity Waltera Ciszka, który, amerykańskiego jezuity, polskiego pochodzenia, który miał wielkie plany i marzenia na temat tego, żeby ewangelizować Rosję. I udał się w czasach komunizmu do Rosji. Właściwie niedługo po tym, jak tam przybył, został zamknięty w więzieniu jako amerykański szpieg. Przesiedział w tym więzieniu, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie mniej niż 20 czy 20 nawet parę lat, w każdym razie można by powiedzieć kilkadziesiąt lat, i wyszedł stamtąd już jako niemłody człowiek, jako młody jezuita pojechał, by ewangelizować Rosję. Miał wielkie plany i okazało się, że następnych kilkadziesiąt lat po prostu spędzi w więzieniu. I on opisuje swoją duchową drogę i to, że właściwie gdzieś tam na początku strasznie się buntował przeciwko Panu Bogu, że Panie Boże, ja tu chciałem dla Ciebie ewangelizować Rosję, chciałem podejmować wielkie trudy, a siedzę w więzieniu. Dlaczego tak jest w moim życiu? I pisze, że właściwie dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że jego bycie w radzieckim właściwie więzieniu wtedy to jest jego wkład w ewangelizację Rosji, jego ofiara z jego wolności, ofiara z jego marzeń, ofiara z jego kapłaństwa i życia zakonnego, to jest ofiara, którą on może składać w intencji ewangelizacji Związku Radzieckiego. I wyszedł z tego więzienia jako człowiek szczęśliwy i pogodzony, ponieważ bardzo głęboko był przekonany, że Pan Bóg go do tego więzienia zaprowadził, by on mógł złożyć ofiarę ze swojego życia w ten sposób. Nie w ten sposób, który sobie zaplanował pięknie i idealistycznie jako młody zakonnik, ale właśnie w taki sposób, jaki Pan Bóg chciał, żeby tą ofiarę złożył. I w jego mniemaniu sukcesem miała być jakaś pewnie spektakularna ewangelizacja Związku Radzieckiego. Tymczasem po wielu latach okazało się, że tym sukcesem było to, że mógł dołożyć do tej sprawy ewangelizacji Związku Radzieckiego ofiarę ze swojej wolności i ze swojego cierpienia jako więzień.
Piękne postaci, postać przywołana przez ojca Witka, wcześniej jeszcze święty Klemens, tutaj przez Dawida, przywołany również, przywołane te postacie piękne, którą był święty Piotr, i tragiczna, którą był Judasz, które bardzo konkretnie pokazują, że moc w słabości się doskonali. że porażka może być sukcesem. Trzeba tylko zaufać. Zatem niech wybrzmi również ten utwór. Zaufaj, Magdaniu.
Bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi,
kiedy już nie wierzę w nic.
Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat.
Powiedz jak, kiedy silnej woli brak. Zaufaj Panu już dziś.
Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy.
Zaufaj Panu.
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś.
Nie wiem dokąd iść. Zaufaj Panu już dziś, yeah.
Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się, yeah.
Zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu.
Szesnaście minut po godzinie 22. Zaufaj Panu już dziś, śpiewała nam Magdaniu. Dzisiejszy temat czasów zastania. Dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Na ten temat rozmawiamy dziś podczas naszego spotkania na antenie Radia Maria. Naszymi gośćmi są młodzi ludzie, studenci, licealiści, ludzie, którzy stawiają sobie w swoim życiu bardzo konkretne cele, którzy też stoją przed konkretnymi celami w swoim życiu. I przyjechali do nas wraz z ojcem Witoldem Baranem oraz ojcem Arturem Prusiem z Centrum Duszpasterstwa Powołania Redemptorystów mieszczącego się w Tuchowie na południu Polski. Zapraszam również radiosłuchaczy, przede wszystkim młodych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego, czasu wzrastania. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100. Drugi numer 536 600 200. Również zapraszamy młodych słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. Numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Zapraszam do wspólnej refleksji nad tym tematem. A jak sytuacja na naszym Facebooku? Jak sytuacja z SMS-ami?
Powoli pojawiają się już pierwsze komentarze. W nawiązaniu do tego, co wcześniej i ojciec Witold, i chłopaki tutaj w studiu opowiedzieli, bardzo ciekawy komentarz Kacpra, też w nawiązaniu do słów świętego Pawła, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Kacper pisze: przegranym nie jest ten, kto będzie za innymi, tylko ten, kto nie ukończy biegu. Także warto podnosić się, powstawać, nawet jeśli upadamy, nawet jeśli gdzieś na drodze realizacji celu pojawiają się przeszkody, nie ma się co zniechęcać, ale warto powstawać. Pisze też do nas SMS-a Tomek i przypomina, że zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, natomiast być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Więc czasem pomimo tego, że przegrywamy, nie ma co się poddawać, ale właśnie nie ulegać. I też Tomek jeszcze nawiązuje do Księgi Przysłów. Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. Więc bądźmy pilni, odważni w naszych celach, w naszych postanowieniach i konsekwentnie starajmy się je realizować.
Pięknie, dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom za te SMS-y, za te mądre wpisy na Facebooku. Mówimy o dążeniu do celu. Cel naszego życia jest jeden, prawda? I to jest zasadniczy cel naszego życia. Czy myśleliście kiedykolwiek o tym, co jest celem naszego życia? Bo to jest pytanie, które jest niesamowicie istotne, ale pytanie, którym, no, będąc w waszym wieku, to rzadko nad tym pytaniem gdzieś podejmowałem refleksję. To jest ważne pytanie. Cel naszego życia.
Myślę, że dla nas, katolików, chrześcijan, takim celem jest na pewno zbawienie.
Zbawienie? Co przez to rozumiesz?
Zbawienie, czyli dostąpienie wiecznego szczęścia w niebie po śmierci. My jako chrześcijanie wierzymy, że odchodząc z tego świata nie umieramy na zawsze, że już nas nie będzie, tylko przechodzimy na inny świat, na ten już lepszy.
Pięknie, pięknie. Bo realizacja każdego celu, który sobie postawimy, dobrego celu, jest związana z radością, prawda? Że dotarliśmy do tego celu, a ten cel ostateczny to polega właśnie na tym, że chcemy mieć tą radość niewypowiedzianą już na wieki. I warto mieć w świadomości ten cel, do którego zmierzamy. A jak myślicie w ogóle, dlaczego? Dlaczego? I to powinno być chyba jako pierwsze w ogóle wybrzmieć. Dlaczego warto mieć cel w życiu? Może tutaj brat Grzegorz.
Ja myślę, że cel w życiu warto mieć, ponieważ jeśli ma się cel przed sobą jakiś, to wtedy łatwiej się kroczy drogą w życiu. Wiadomo, co chce się w przyszłości robić i te cele nam pomagają tak bardziej świadomie krocić przez życie, wiedząc, kim, co chcemy robić w przyszłości.
No spójrzcie, zgodzicie się z takim obrazem, że człowiek, który nie ma celu w swoim życiu, jest podobny do ćmy. Bo ćma, ona obija się o wszystko, co spotka na swojej drodze. I człowiek, który nie ma celu, jest troszeczkę do niej podobny. Tak się szuka i rozbija się o różne rzeczywistości w swoim życiu, marnując przy tym to, co mamy najcenniejsze. Czas, nasze życie. Dlatego to, co wspomniałeś, Grześku, jest niesamowicie ważne, że faktycznie cel, który sobie nadajemy, również nadaje wartość naszemu życiu i nadaje sens naszemu życiu. Mówiliśmy o tym, że w tej realizacji naszych celów spotykamy również różnego rodzaju trudności, porażki. Dochodzimy do też do takiego konsensusu, że one nie są czymś złym. Z naszego punktu widzenia, no niejednokrotnie może tak się wydawać, że ach, nie udało się, ale te porażki mogą nam bardzo konkretnie pomagać. Mogą nam również dodawać paradoksalnie sił później w dążeniu do tego celu. Co jak, nie wiem, co dla was, dla młodych ludzi jest taką pomocą w tym, żeby się nie zniechęcać, żeby jednak pomimo tych trudności dążyć do zrealizowania tego celu, który sobie zamierzyliśmy. Co jest dla was taką motywacją? Macie, pewnie każdy z was ma co innego, dlatego też poprosilibyśmy właśnie o też podzielenie się taką rzeczywistością. Co was motywuje do tego, żeby jednak pomimo porażki, pomimo jakiegoś niepowodzenia, żeby się nie poddawać, żeby iść dalej?
Myślę, że takim motywatorem po porażce mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mają podobne cele albo takie same. Pomagają nam wstać i my im też pomagamy wstać. Jeżeli pomyślimy sobie, że to już koniec, już nie dam rady, to najpierw myślę, że jest warto pomyśleć, po co w ogóle zaczynałem. Jeżeli nie chcę iść dalej, po co ja w ogóle zaczynałem? Myślę, że takie pytanie należy sobie postawić przy każdej porażce. Jeżeli zaczynałem, jeżeli zaczniesz, iść do końca.
Jeśli zaczniesz, iść do końca. I wspomniałeś tutaj, Arku, o rówieśnikach, o kolegach, koleżankach. I to jest, myślę, że bardzo cenne też. Ponieważ drugi człowiek może być dla nas bardzo konkretną mobilizacją. Tylko spójrzcie, czy dzisiaj nie jest tak, że drugi człowiek, który, dajmy na to, nie wiem, jest ode mnie czymś lepszy, to z jaką reakcją się zazwyczaj spotykamy, gdy ktoś jest lepszy w czymś? Czy on mobilizuje, czy jemu po prostu zazdrościmy, prawda? Zazdrościmy niestety i są różne zazdrości. Zazdrość taka, która no przekłada się na to, że gdzieś kujemy tego człowieka, bo jest ode mnie w czymś lepszy i ta zazdrość jest niedobra. A ty chyba mówiłeś o trochę innej formie, o takim mobilizowaniu właśnie, że ktoś jest czymś do mnie lepszy, to ja będę chciał dociągnąć do niego. Może mi się nie uda, ale żeby ciągnąć do góry.
Próbować zawsze warto.
I to też jest niesamowicie ważne, w jakich środowiskach się przebywamy, prawda? Bo są środowiska, które nas, no niestety, ale sprowadzają w dół, które nas ciągną w dół, które wyznaczają nam cele, albo my sobie pod ich wpływem wyznaczamy cele, które są bardzo negatywne. I tutaj, Arku, poruszyłeś, myślę, że bardzo też istotny temat właśnie naszych przyjaciół, naszych znajomych, kolegów, koleżanek, środowiska, w jakim przebywamy, bo to ma niesamowicie również duże znaczenie na nasze codzienne funkcjonowanie i również na stawiane sobie cele.
Myślę, ojcze, że to rzeczywiście jest ważne. Kiedy tak ojciec odnosi się do tego, co Arek powiedział, to mi się przypomina moja klasa z liceum. I myślę, że osoby z mojej klasy, z liceum z Tuchowa, serdecznie pozdrawiam zresztą i całą społeczność tego liceum, do którego kiedyś chodziłem, a szczególnie tych, którzy ze mną byli w klasie, myślę, że ta klasa ma swój też wkład w moje powołanie kapłańskie i zakonne. My się bardzo różniliśmy w wielu kwestiach w tej naszej klasie, ale myślę, że było coś, co jakoś tak nas wszystkich, powiedziałbym, cechowało. To znaczy, byliśmy ludźmi ambitnymi i dziękuję bardzo Panu Bogu za to, że chodziłem do klasy ludzi, którzy mieli ambicje. Nie takie ambicje chore, żeby się na czyichś plecach gdzieś powspinać. Nie ambicje, które by wręcz człowieka jakoś spinały, paraliżowały, czy wręcz uniemożliwiały po prostu funkcjonowanie, ale takie ambicje, które były dalekim patrzeniem w przyszłość i pragnieniem dobra. Może nie zawsze tak samo to dobro rozumieliśmy, ale chcieliśmy dobra. I ta moja klasa, ci moi przyjaciele, moi koledzy, moje koleżanki, jakoś myślę, że mnie też utwierdzali w moim powołaniu kapłańskim i zakonnym, że w życiu trzeba chcieć więcej, że w życiu warto żyć takimi wyższymi wartościami, nie tylko tym, żeby się najeść i ustawić, ale żeby pragnąć więcej, żeby pragnąć rozwoju, żeby pragnąć dobra, żeby chcieć być dla drugiego człowieka. I to jest, myślę, bardzo ważne. Środowisko chyba, w którym żyjemy, może nie determinuje nas, bo czasem też tak jest, że środowisko, w którym żyjemy, może być kiepskie, a ktoś, kto jest mądry, właśnie powie sobie, nie, ja tak nie chcę. Ja chcę inaczej, ja chcę czegoś więcej. Ja nie chcę być człowiekiem, który się bawi porażkami i nic z tego nie wynika, tylko chcę być człowiekiem, który może w swoim życiu odnosić jakieś tam porażki, ponosić porażki, ale się chcę uczyć na tych porażkach. Ja do czegoś w moim życiu chcę dojść. I to dla różnych ludzi będą różne sprawy. Dla kogoś właśnie tak jak dla mnie, chociażby może być to kapłaństwo, życie zakonne. Dla kogoś, mam na myśli teraz pewnego młodego człowieka, który jest naszym znajomym z duszpasterstwa powołań, który powiedział mi, ojcze, ja mam taką ambicję, żeby być jak najlepszym tatą kiedyś w przyszłości. Ja nie miałem dobrego taty, ale moją ambicją jest to, żeby być kiedyś dobrym ojcem dla moich dzieci. Więc to mogą być różne plany, ambicje i marzenia, ale właśnie, żeby mieć pozytywne cele i do nich dążyć. Myślę, że o to w naszym życiu też bardzo chodzi, a środowisko może nam pomagać.
Tak, jest też taka anegdota, pewna opowieść o tym, jak z orlego gniazda wypadło jajko orła. I to jajko gospodarz przyniósł i włożył do kurnika, do kur. I z tego jajka wykluło się piskle. To piskle wraz z kurczakami rosło, dziubało ziarno, żywiło się tym, co jadły również te pisklęta. Troszkę inaczej wyglądało, ale zachowało się tak jak pisle, jak kura. I kiedyś ten orzeł, który wypadł z tego gniazda, który rósł wraz z tymi kurami w kurniku, spojrzał w górę, w niebo, zobaczył tam wielkiego, pięknego ptaka, orła. I te kury mówią, że właśnie to jest orzeł, ale ty jesteś zwykłą kurą. Wpływ środowiska, w którym jesteśmy. Każdy z nas jest orłem. Każdy z nas jest orłem, jest wyjątkowe. I od nas zależy, czy będziemy tymi orłami, czy damy się gdzieś sprowadzić poprzez chociażby złe wybory w naszym życiu, poprzez takie czy inne środowisko do poziomu gdzieś zupełnie innego, niż do którego jesteśmy powołani, do bycia orłami. Nie bój się uwierzyć w cud, bo czasem i cele, które sobie stawiamy, poprzez te trudności, które gdzieś napotykamy na drodze realizowania tego celu, wydają się nam niemal jak cud. Nie bój się uwierzyć w cud. Mocniej w duch. Niech wybrzmi na antenie Radia Maria ten utwór, po którym powracamy, aby kontynuować naszą dzisiejszą rozmowę. Dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Ten temat realizujemy z ojcami z Tuchowa, redemptorystami, którzy przyjechali do nas z młodymi ludźmi z południa Polski. A teraz Nie bój się uwierzyć w cud. Uwierzyć, uwierzyć w cud. I śpiewają mocni w duchu. 22:35. Czas wzrastania na antenie Radia Maria. Dążyć do celu. Dążyć się do celu. Czy porażka może być sukcesem? To temat, który podejmujemy. A jak tam sytuacja z Facebookiem, z SMS-ami?
No cały czas zachęcamy, zapraszamy, abyśmy tutaj komentowali, czy to w SMS-ach, czy na Facebooku. Zapraszamy do odpowiedzi na to pytanie właśnie. Dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Czy doświadczyliście w swoim życiu takich porażek, trudności, które może potem właśnie zostały sukcesem, pomogły wam na drodze do sukcesu? Przypomnę jeszcze raz numer telefonu, na który możemy pisać SMS-y. 536-600-500. 536-600-500. Zapraszamy, zachęcamy.
Zapraszamy, zachęcamy, a my odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Halo? Halo?
Bardzo proszę.
Adam z Mazowieckiego.
Chciałem taką historię młodego człowieka opowiedzieć tak bardzo szybko, który założył rodzinę i wyjechał za granicę, żeby tą rodzinę odbudować, żeby się czegoś dorobić. I w trakcie pracy za granicą trafiła mu się taka zdrada żony. I po powrocie do domu żona się dowiedziała o wszystkim, no i po prostu go wyrzuciła z domu. A w tym czasie urodził mu się syn, no i którego tak bardzo pokochał, żonę zresztą też bardzo kochał, no i przez 2 tygodnie błąkał się, gdzieś tam mieszkał po jakichś budynkach niezamieszkałych i to był taki średni katolik, do kościoła mało chodził i w końcu chciał sobie życie odebrać. Tak szedł w mieście i w końcu pomyślał, że wstąpi do kościoła jeszcze przed całą śmiercią. No i wstąpił do tego kościoła, ale pomyślał sobie, że wstąpi do księdza. Akurat wstąpił do tego księdza na plebanie, no i akurat ja tam byłem, no i ksiądz był bardzo chory, nie mógł rozmawiać i mówi do mnie, to wiesz co, jakiś tam jest chłopak, idź z nim sobie porozmawiasz. No i oczywiście w takim pokoju żeśmy się spotkali, no i zaczął mi całą historię opowiadać, trwało to tak z 1,5 godziny. No i mówi, że nie ma szans, żeby nawet żona nie chce z nim rozmawiać. No ja mówię, ale czy wszystko mu powiedziałeś, tej żonie, o sobie? No nie, no tam są jeszcze rzeczy, których jeszcze jej wszystkiego nie powiedział i tak jakby mu coś ciążyło. Więc mu powiedziałem, żeby po prostu wszystko, co tylko tam jest w nim jeszcze, co jej nie powiedział, niech jej powie, to przynajmniej z tego grzechu jakby się uwolni i wtedy będzie mu przynajmniej z tym lżej i wtedy będzie jej wola, jak ona postąpi, bo on już zrobił wszystko. No i oczywiście, żeby jej prosił o przebaczenie. No on chciał wszystko naprawić, ale ta żona nie chciała nawet, żeby on do niej przyszedł tam, do tego szpitala. No i w końcu po tej 1,5-godzinnej rozmowie jakoś tak nabrał chęci, takiej wiary w siebie i tą myśl, którą podsunąłem, żeby wszystko dosłownie jej o wszystkim powiedział, żeby nie było nic do ukrycia. I on to zrobił. I później do mnie zadzwonił, że żona go przyjęła i wybaczyła mu. No i taki szczęśliwy, że sobie to życie zachował. No także najpierw miał cel zdobycia czegoś tam, żeby rodzinę tak podnieść finansowo, a się okazało, że później miał upadek. No i w końcu znowu się podniósł. Także tak się też ucieszyłem, że Duch Święty powiedział mi, jak mam z nim rozmawiać. To wszystko, także szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Adamie. I tutaj akurat no, tragedia, prawda, bo zdrada jest niesamowitą tragedią i też warto właśnie w dążeniu do celu, przy wybieraniu celu. To jest, myślę, że z tego, co Pan Adam powiedział, warto taką naukę też wyciągnąć na przyszłość dla nas, chociaż tutaj, prawda, dla was młodych ludzi, dla osób, które stoją przed celem wyboru również swojego powołania życiowego. Aby wybrawszy to powołanie, aby w tym powołaniu trwać wiernie. Trwać w tym powołaniu wiernie. Ponieważ później można sobie bardzo pokomplikować tutaj ten przykład, o którym Pan wspomniał, przykład tragiczny, który no, doprowadził człowieka, prawda, tak jak i tutaj przed chwilą tutaj Dawid wspominał o historii zdrady Judasza, prawda, podobna, analogiczna sytuacja. Dlatego niech i dla nas będzie to taka nauka, żeby stojąc przed wyborem konkretnego celu w swoim życiu, chociażby celu swojego powołania, aby starać się być wiernym, aby modlić się o to, żeby być wiernym swojemu powołaniu. Niesamowicie jest to też ważne, ta modlitwa. Nie tylko przy odkrywaniu powołania swojego, prawda, czy celu w swoim życiu, ale również przy jego realizacji. Bardzo się cieszymy z tego, że jest z nami na antenie ojciec Stanisław Piekielniak, redemptorysta. Witamy ojca bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, witam ojców. Tam po sąsiedzku ojca Witolda, ojców ojca Radia Maryja, młodzież na tej antenie i także wszystkich radiosłuchaczy. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże.
Boże, witamy serdecznie. Ojcze, mamy do ojca takie pytanie w związku z tym, że ojciec jest misjonarzem, pracuje w dalekiej Boliwii od wielu, wielu już lat. praktycznie zaraz po święceniach zaczęła się ta przygoda tam na misjach. I na pewno dążąc konkretnie do celu, wyjeżdżając na misję, nieraz spotyka się ojciec z różnymi trudnościami. Jakie ojciec ma doświadczenia odnośnie właśnie realizacji tych konkretnych celów misyjnych? Jakie trudności, jakie radości? Jak pokonywać te trudności, które się pojawiają?
Więc tak, jeżeli można, to tak, moja przygoda z misjami, no czy to jest przygoda? Na pewno też w pewnym sensie przygoda, no zaczęła się w Dniu Świętym, bo w czasie nieszporów z rodzicami w kaplicy seminaryjnej ojciec powiedział, że ja to mam wręcz dekrety, ja otrzymałem dekret skierowania na misję w Boliwii. I 2 miesiące poświęcenia znalazłem się w tym obecnie w Polsce, dużo się słyszało o tym mieście, Cochabamba, w razie tam śmierci w ręku, na kursie języka, więc pojechałem zaraz po święceniach 2 miesiące, więc nie było czasu na nauczenie się wiele języka, więc od razu język, prosto prawie z samolotu na kurs, no i były pewne trudności, tym bardziej, że inni już rozpoczęli ten kurs miesiąc wcześniej, no musiałem ich wtedy jakoś dokończyć. Jakoś się udało skończyć ten kurs. No i potem praca w górach, no trudności na pewno, inna kultura, inny język, mentalność, klimat, wysoko w górach, pod granicy właśnie z Chile, Peru, tam w Stupizy, pierwsze miasto, gdzie redemptoryści pracują i do tej pory są ponad 100 lat redemptoryści w tym mieście, w okolicach. I to miałem taki przypadek, to kiedyś już opowiadałem na takim programie. I tego nie zapomnę do końca życia, bo jeździłem tam po tych najwyższych górach, częściej dochodzących do ponad 5000 metrów. I to w tych wioskach, gdzie się odwiedzam 2-3 razy do roku, przy sprzyjających warunkach, bo wysoko w górach, jeżeli deszcz, to nie można. No i w sumie tak jadąc, człowiek myśli o sens. O sens pobytu wśród tych ludzi, gdy jest 2-3 razy do roku w jednej wiosce. I tak sobie zadawałem pytanie, czy ja mi przypadkiem nie przeszkadzam tą moją obecnością, tym nie rozbijamy im rytmu codzienności. No, no i co mnie tak poruszyło, że nie miałem po tym żadnych problemów i takich pytań. Przyszedł jeden człowiek do spowiedzi. I mówi mi, że 2 lata się nie spowiadał, bo jak ostatni raz tu byłem rok temu, to on był chory i nie mógł żyć. Ja się tak naiwnie go pytam, a ile szedłeś tutaj? Dwa dni. Skąd jesteś? Podaj mi miejscowość, która jest spoza granic naszej parafii, sąsiedniej parafii. I mówi, 2 dni. No to spał na pewno gdzieś tam, jak w jakimś tam rowie, jeżeli znalazł jakiś tam kałązki, rozpalił ognisko. 2 dni szedł, żeby się wyspowiadał. No, to ja tak sobie myślę, no kto kogo tutaj ma nawracać, kto tu kogo ewangelizuje, no. No i także od tego czasu nie miałem żadnych jakichś tam wątpliwości. Jechać, nie jechać na te góry, na te wioski, być z tymi ludźmi i coś przybliżyć ich też do Boga, swoją obecnością, może taką nieporadną, nie? Bo to człowiek na początku chce zbawić wszystkich, a po tylu latach w tym roku 24 lata w Boliwii, to właśnie jest takie zapytanie się, jak dojść do własnego zbawienia. Tam było właśnie takie pytanie, trudności w życiu, nie? Tam piosenka Zaufaj Panu. Kiedyś rozmawiałem z taką siostrą, która przeżyła tsunami w Chile w 2010 roku. I ona mówi mi, ojcze, od razu na drugi dzień było widać, kto wierzy, kto ma wiarę. Nie było dużo ludzi śmiertelnych, bo tam ostrzegli ludzi, Chile jest dobrze zorganizowanym państwem, uciekli z domów, ale bardzo dużo straty materialne. I ona mówi, od razu było widać na drugi dzień, to wierzę. I nie stracił nadziei. Więc co, zaufaj Panu, on sam będzie działał. Upadki. Papież Franciszek kiedyś powiedział, i to powtórzył na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Pierwszy raz słyszałem tą wypowiedź w Jerez, w Meksyku, to miasto o największej przestępczości prawie w Czarnej Ameryce Łacińskiej, bo tam jest przerzut narkotyków do Stanów Zjednoczonych, w samej granicy ze Stanami Zjednoczonymi. I on tam powiedział i powtórzył to w Krakowie,
do młodzieży, że sztuka w zdobywaniu gór, schodzeniu na góry nie polega na nieupadaniu, tylko na podnoszeniu się z każdego upadku. U nas właśnie takie te nasze upadki mogą być drogą do wzmocnienia się. O ile tak można powiedzieć, to nie wiem, czy jeszcze jakaś tam sytuacja można. Bardzo proszę, jakieś jeszcze pytanie?
A ojcze, jak rozpoczynałeś tę drogę, to miałeś takie plany, że będziesz misjonarzem zaraz po święceniach gdzieś tam za granicą, czy może coś innego?
Ja miałem ciągle moje plany redemptorysta były związane z byciem misjonarzem, tylko nie było kojarzone to z Boliwią. Do ostatnich, do moich poznań o próśbę o odnowienie ślubów, również do ślubów wieczystych, do święty diakonatu, to było związane z Afryką, Burkina Faso. I w styczniu 1993 tak przekonał mnie, albo bałem się skusić napisaniem podania do prowincjała o wyjazd na misję w Boliwii, uczestnik przełożony ojciec Władysław Wiktorek w Boliwii na kapitule prowincjalnej. No i było, to raczej to było tak, że powiedziałem mu, że wyjadę, napiszę, bo żeby po prostu wyszedł z pokoju, bo czas naglił do pisania pracy magisterskiej. Ale zdążyłem napisać tej samej nocy. Powinno Gajdan tak patrzy na mnie i mówi, no tak, ale seminarium Afryka i naraz ktoś z Boliwią ci się tam wymyślił, ale nie wycofał, nie? Przyjął to podanie i jestem, już to 24 rok w Boliwii teraz, na krótkim urlopie w Polsce.
Także te marzenia...
Ale jakieś tam trzeba mieć, ale trzeba być też przygotowanym na to, że no w języku hiszpańskim mówi się mój takie powiedzenie el hombre propone, Dios dispone. Człowiek proponuje, a Pan Bóg decyduje.
Czyli dokładnie te marzenia, które gdzieś tam miałeś, zrealizowały się, ale w zupełnie inny sposób Pan Bóg to poprowadził.
Nie w innym klimacie, w innym
jakby kierunku.
Z innymi ludźmi, tak?
Z innymi ludźmi, dokładnie. Dziękuję ci, ojcze, za to piękne świadectwo.
Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla wszystkich tam ojców pracujących. Ojciec Grzegorz Moich, Marii. Żegnaliśmy się przed wyjazdem w Polsce, był na miesiącu odnowy przed wieczystymi, ślubami wieczystymi. Mówił, jadę za tobą do Boliwii, żebyś wiedział, nie? No i tak mógł sobie też, właśnie też mógłbym powiedzieć, że o ile to ojciec Grzegorz jeszcze pamięta, nie? Także bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest, żebyśmy z większą świadomością i takim zaufaniem wymawiali te słowa w modlitwie pańskiej.
Dziękuję Ci, ojcze, za to piękne świadectwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
No właśnie, jak ojciec Stanisław powiedział, warto wierzyć i trzeba wierzyć i ufać całkowicie Panu Bogu w tym, co dla nas też planuje, bo trzeba mieć marzenia, one się spełniają, realizują konkretne cele, ale też jeśli otworzymy się na Bożą wolę, to może być jeszcze piękniej, to jeszcze więcej dobra możemy zdziałać, choćby nawet dla tej jednej, dwóch osób, do których możemy być posłani, tak jak w tej pracy misyjnej, niełatwej, gdzie wciąż są jakieś trudy, ale z ufnością możemy je pokonywać.
Mówiliśmy o tym celu ostatecznym naszego życia, zatem niech również wybrzmi utwór związany z tą tematyką. Idziemy do Ciebie, misjonarze nadziei.
Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Za dni nam darowane składamy dzięki, za owoce naszej ziemi składamy dzięki, za codzienną pracę i radości życia składamy dzięki, składamy dzięki. I
idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Za Twoje słowa składamy dzięki, że dałeś nam swe życie, składamy dzięki i za Twój Kościół, który nas jednoczy, składamy dzięki, składamy dzięki. Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować. Idziemy do Ciebie, o Panie, z sercem pełnym wielkiej radości i pragniemy Tobie wspólnie podziękować.
Za 6 minut będzie godzina 23. Na antenie Radio Maria trwa czas wzrastania. Dzisiejszy temat to dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Temat ten realizujemy z naszymi gośćmi, którymi są ojcowie z Tuchowa, ojcowie posługujący w Centrum Duszpasterstwa Powołania Redemptorystów w Tuchowie, którzy przyjechali do nas z również bratem Grzegorzem, klerykiem już 4. roku naszego seminarium, naszego seminarium duchownego Redemptorystów w Tuchowie oraz z młodymi ludźmi, licealistami, studentami. I właśnie zastanawiamy się nad celem w naszym życiu. I nad tymi trudnościami, czy trudności pomagają, czy przeszkadzają, jak to z nimi jest. Jak tam na Facebooku, jak tam radiosłuchacze?
Podczas właśnie teraz rozmowy z ojcem Stanisławem doszło kilka ciekawych spostrzeżeń na Facebooku. Także Kamil pisze do nas, aby dojść do wyznaczonego celu, trzeba przejść drogę życia, na której jest wiele porażek. Lecz po każdym upadku jest sukces, który na nas czeka, abyśmy go osiągnęli. Ale każdy sukces, każdy cel może dojść do realizacji tylko z pomocą Boga, naszego Ojca. Pisze też Tomasz, to dzięki porażce można nauczyć się czegoś cennego, dzięki czemu można to coś przekuć potem w sukces. Najgorsza prawda jest lepsza niż milczenie, ale też nie można dążyć do sukcesu za wszelką cenę, bo można ulec porażce. Jeżeli padamy, to powstajemy z podwójną siłą, a nawet większą. Mateusz natomiast bardzo też dobre słowa nawiązujące do przykładu, który może być dla nas Chrystus, pisze: porażka może być sukcesem, jeśli w dobry sposób ją wykorzystamy, wybierając prawidłową drogę ku wyzwoleniu się ze swoich słabości, zaparciu się samego siebie poprzez zaufanie Bogu. Myślę, że porażka jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka, jako istoty słabej i grzesznej, ale cały czas pozostającej umiłowanym dzieckiem Boga. Jest ona krzyżem każdego człowieka. W więc powinniśmy go nieść przez życie w sposób mądry i wytrwały, co prowadzi do sukcesu, wtedy, gdy naśladujemy Jezusa. I jeszcze jedno spostrzeżenie tutaj Dominika, w nawiązaniu do tego, co ojciec Witold wcześniej mówił o naszym świętym Klemensie. Dominik natomiast zwraca uwagę na świętego Alfonsa, założyciela zgromadzenia redemptorystów, i pisze do nas: chciałbym odwołać się do osoby świętego Alfonsa, założyciela zgromadzenia redemptorystów, ale także i adwokata. Można powiedzieć, że porażka w jego życiu, kiedy niesłusznie, w wyniku uknutej intrygi, przegrał proces sądowy, stała się w późniejszym czasie ogromnym sukcesem, bo gdyby nie to wydarzenie, zapewne jego życie potoczyłoby się całkiem inaczej. Nie zostałby on księdzem, a później nie założyłby zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. A co za tym idzie, nie byłoby dziś samych redemptorystów oraz wiele pięknych dzieł związanych z ich działalnością. Dziękujemy wam za te spostrzeżenia, dziękujemy za pozdrowienia, zachęcamy, włączajcie się na naszym fanpage'u w komentarze i też zapraszamy do wysyłania SMS-ów. Przypomnę jeszcze numer 536 600 500 536 600 500.
Błogosławiona porażka. Porażka w przypadku naszego założyciela, świętego Alfonsa. Porażka, która okazała się dla nas, dzisiaj synów duchowych naszego założyciela, no błogosławiona, bo bez tej porażki by nie było nas, nie byłoby redemptorystów. Także dzięki Panu Bogu za taką porażkę, która przekuła się w wielkie zwycięstwo. A z jednym z komentarzy ojciec Artur przeczytał: jeśli upadamy, możemy powstać z podwojoną siłą. Czy kojarzy wam się jakaś postać, która właśnie w ten sposób zrealizowała to wydarzenie, które miało jej żyć? Upadek, a później powstanie z podwojoną, jak nawet nie potrojoną siłą.
No to postać świętego Pawła, który jako jeszcze Szaweł za swój cel postawił zwalczanie Kościoła, lecz jego cel nie był zgodny właśnie z wolą Bożą i Jezus wskazał go jako największego apostoła później Kościoła i głoszącego dobrą nowinę, Ewangelię o Bogu właśnie.
Tak, święty Paweł, prawda? Również błogosławiony upadek. Dzięki temu powstał i zmienił zupełnie swoje życie. Z jednego z największych prześladowców stał się jednym z największym misjonarzem, który zaniósł Ewangelię, słowo Pana Jezusa, w tak wiele miejsc na świecie. Spójrzmy, kolejny piękny przykład. Dzięki wam za te przykłady, które wyłuskujecie, prawda? Tutaj zaczęliśmy od Piotra i Judasza. Tutaj ojciec wspomniał o świętym Klemensie. Tutaj również jeden z radiosłuchaczy o świętym Alfonsie. I takich przykładów moglibyśmy wiele podawać w naszym życiu. Nie wiem, jak dla was, młodych tutaj zebranych w naszym studio, czy wspomnieliśmy również, że taką mobilizacją do dążenia do celu są przyjaciele, są znajomi. O tym wspomniał Arek. A jak sądzicie, co jeszcze może nam pomagać? Chociażby rzeczywistość autorytetów. Czy to też jest rzeczywistość, która pomaga dążyć do celu? Michał, Mateusz, może ty.
Jeśli chodzi o autorytet, na pewno. Ja mogę ze swojej, powiedzmy, autopsji powiedzieć o przykładzie świętej pamięci swojego proboszcza, drugiego proboszcza z rzędu w mojej parafii, który jak dla mnie był człowiekiem świętym. Pewnie gdybym tego człowieka nie spotkał na swojej drodze, dziś być może mnie tutaj by nie było. Nie osiągnąłbym tylu rzeczy, które osiągnąłem w swoim życiu. A jeśli chodzi o takie przykłady związane już z osobami, które czcimy jako świętych, to choćby mój patron. To był człowiek, który tak naprawdę sięgnął dna, bo był pogardzany przez swoich współziomków. Był człowiekiem, którego oskarżano o kradzież, kolaborację z Rzymianami. A dotykająca łaska Boża tak przemieniła jego serce, że był wierny Chrystusowi aż po śmierć męczeńską.
Takaż to piękna rzeczywistość, prawda? I te autorytety, o których mówiliśmy, autorytety są w naszym życiu też niesamowicie ważne. Gdy na przykład patrzę na młodych ludzi, nawet na dzieciaki, które z takim zapałem śledzą autorytety, którymi dla nich są chociażby sportowcy, gwiazdy piłki nożnej, jak tych młodych, tym nawet w bardzo małym wieku, gdzieś tam dopiero co podstawówka, początki podstawówki, a ci młodzi ludzie są tak zapaleni i nie zważają na nic, tylko żeby osiągnąć, żeby właśnie stać się takim piłkarzem jak ten, czy ten, czy ten, czy ten. I takie autorytety faktycznie nas no, konkretnie mobilizują do pracy, do tego, żeby się nie poddawać. Spójrzmy, gdy mamy taki autorytet, który nas mobilizuje, to wtedy i człowiek nie jest zmęczony, i jakoś sił mu przybywa do tego, żeby realizować ten cel, który sobie postawił. Dlatego warto mieć autorytety, warto mieć takie osoby, na których człowiek wzoruje się, nie tyle naśladuje, bo każdy z nas ma inne życie, każdy z nas innymi drogami zmierza, ale osoby, której życie może mnie inspirować, której może mnie mobilizować do tego, żebym i ja dotarł do tego celu, który sobie postawiłem. Macie takie osoby w swoim życiu?
Dla mnie takim autorytetem, już wspomniałem dzisiaj w programie Westerplatte Młodych, jest mój kolega oraz mój nauczyciel. Moją pasją wielką jest fotografia. Na początku, gdy byłem jeszcze takim mega wielkim amatorem, robiłem zdjęcia, mi się podobały. Następnie dostałem dużo, jak to się potocznie mówi, hejtu na te zdjęcia. I upadłem, po prostu załamałem się i powiedziałem dość, więcej nie robię. Ale patrząc na moje autorytety, powiedziałem sobie jeszcze, przemyślałem wszystko jeszcze raz i powiedziałem, dasz radę, nie poddawaj się. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale dasz radę. Dasz radę być lepszym. I myślę, że te autorytety bardzo dużo nam pomagają w życiu i powinniśmy się na nich wzorować.
A jak z autorytetami w seminarium?
Dla mnie takim największym autorytetem jest wspomniany już święty Klemens Hofbauer. On stał się dla mnie właściwie autorytetem po bierzmowaniu, kiedy to wybrałem go sobie na patrona na bierzmowanie. I u niego bardzo mnie to zadziwia, bardzo mi to podoba się, jego upór w dążeniu do celu, jego siła wewnętrzna. To jak potrafił pokonywać wszelkie trudności i to, jaki był pokorny, że potrafił pomimo różnych przeciwności cały czas działać, rozwijać swoją działalność na chwałę Bożą i że teraz nawet nie załamywał się tym, że coś się nie udało z jego życia i tego dzieła dopiero później się rozwinęły. I to daje taką motywację do tego, że nawet jeśli coś mi teraz nie wychodzi, to w przyszłości to może wydać wielkie owoce.
A ciekawe, jak w życiu naszych tutaj starszych już osób, wiekiem nie, wiekiem bardzo młodych, ale jeśli chodzi o doświadczenie troszeczkę starszych od naszych licealistów czy studentów, jak to w życiu ojców naszych tutaj to wygląda, ta kwestia autorytetów, czy to tylko właśnie na tym etapie takim młodszym, czy i w takim również wieku te autorytety są, czy one się zmieniają, czy one jakoś ewoluują?
Ojcze, na pewno te autorytety są. One, myślę, że te, które kiedyś były, to tymi autorytetami nie przestały być. I chyba to bardzo osobiście zabrzmi teraz, ale czemu nie? Czemu nie? Dla mnie był, jest i będzie chyba na zawsze największym autorytetem mój tato. Także mój świętej pamięci ojciec chrzestny, mój wujek Kazimierz. Dlaczego? Dlatego, że oni byli i tato ciągle jest tymi, którzy mi pokazali, że że można dawać z siebie więcej innym ludziom. Gdzieś tam w tym maleńkim światku mojej rodzinnej miejscowości, mój tatuś jest już od wielu, wielu lat sołtysem Lubaszowej, mój wujek był radnym w tej miejscowości i bardzo wiele zrobił dla ludzi. Ja byłem takim właśnie chłopcem, który patrzył i widział, że warto, tak? Warto się poświęcać dla innych, warto działać społecznie, warto jakoś tak w tej małej społeczności starać się coś zrobić. I co prawda nie poszedłem w tą stronę, ale myślę, że jakiekolwiek by nie było nasze powołanie, jakakolwiek by nie była nasza droga, to potrzebujemy takich inspiracji, które mówią nam, że człowiek nie powinien żyć tylko dla siebie, że człowiek powinien myśleć o sprawach innych ludzi, bo tylko wtedy, kiedy żyjesz dla innych, tak naprawdę możesz być człowiekiem szczęśliwym, możesz być człowiekiem, który jest usatysfakcjonowany swoim życiem. Oczywiście tych autorytetów w moim życiu jest bardzo, bardzo wiele, oprócz tych dwóch wspomnianych, każdy na swój sposób. Mógłbym bardzo, bardzo długo listę tych autorytetów tutaj rozwijać, ale z pewnością autorytety mogą nas w życiu kierunkować. I myślę, że to, że człowiek czasem gdzieś błądzi, to jest też poniekąd może być spowodowane tym, że idzie za pseudoautorytetami w swoim życiu.
A jak to wygląda u Dawida?
No, moim takim autorytetem jest błogosławiony polski męczennik, ksiądz Jerzy Popiełuszko. I tutaj znowu nawiążę do tego pytania dzisiejszej audycji, czy porażka może być sukcesem. Ksiądz Jerzy jest dla mnie takim autorytetem, który tak naprawdę po ludzku przegrał. No przecież jego zamordowano, komuniści zrobili mu krzywdę, zamordowali go. No patrząc na niego, on po ludzku przegrał, ale to, co te owoce, które wydało jego życie, no jednak porażka w jego przypadku jest jak najbardziej sukcesem.
Jesteście zasadniczo z południa Polski, prawda? Myślę, że na południu również taką osobą, która bardzo konkretnie oddziaływuje, jest, zwłaszcza na młodych ludzi, jest kto?
Błogosławiona Karolina Kuskówna, na pewno.
No, zgadza się. To jest dopiero autorytet i to jest dopiero przykład dla młodych ludzi, przede wszystkim dla każdego oczywiście. Znacie pewnie doskonale jej historię, jej losy. Byliście już na filmie Zerwany Głos?
My byliśmy z ojcem Arturem.
Byliśmy, tak, i gorąco serdecznie polecamy.
Koniecznie, tym bardziej jeśli jesteśmy właśnie z południa, choć to, no, to nie powinno być głównym jakimś motywatorem, ale bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby ten film obejrzeć, no, ze względu na wartość, jaka jest związana z tą osobą, z osobą Karoliny Kuskównej, i ona również może być dla nas, no, konkretnym takim autorytetem w życiu i przykładem, jak postępować, jak żyć, jak również wytyczać sobie cele i dążyć do tych celów. Piękna, przepiękna postać. Bardzo zachęcam do tego, aby się zapoznać z jej historią, jej życiem, aby też polecać jej swoje sprawy, swoje wybory, swoje młode życie, bo to jest niesamowicie piękna postać, która została nam dana. I zapraszam na film Zerwany Kłos. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to serca polecamy. 11 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas wzrastania. Dzisiaj rozmawiamy na temat dążenia do celu, czy porażka może być sukcesem. Temat ten podejmujemy z młodymi ludźmi, którzy przyjechali do nas z ojcem Witoldem Baranem oraz ojcem Arturem Prusiem, ojcami posługującymi Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów w Tuchowie. Po krótkiej przerwie muzycznej powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. Wiara czyni cuda. TGD.
Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast. A w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życie na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest. Moja pomoc, szczęście me.
Wiara czyni cuda. To prawda. To prawda, której życzymy sobie, abyśmy jej doświadczali w naszym życiu. 15 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Czas wzrastania. Dążyć do celu. Czy porażka może być sukcesem? Jak tam sytuacja na Facebooku? Sytuacja SMS-owa?
Tak, pojawiają się powoli nowe komentarze. Jeden bardzo tutaj ciekawy Agnieszki. Agnieszka pisze do nas: porażkę paradoksalnie nazwałabym sukcesem. Jest skutkiem podejmowania działania, a samo to zawsze jest krokiem do przodu. Ważnym jest jednak, aby umieć z tej porażki wyciągnąć naukę. Nie obdzierać sobie kolan jeszcze mocniej za każdym upadkiem, a uczyć się tego, by te kolana drapać coraz mniej. Dzisiaj trudno się do porażki przyznać, kiedy wszystko jest ładnie zapakowane, wręcz idealne. Dobrze jest jednak porażkę przyjąć, przepracować i żyć dalej, mądrzej, choć nie zawsze łatwiej. I też jeszcze Joanna pisze do nas: uważam, że porażka może być sukcesem, nie należy się załamywać, ale starać się przekuć ją w zwycięstwo, wyciągnąć wnioski z niepowodzeń. Pan Bóg poprzez porażki chce nam coś powiedzieć. I znalazła taki fragment o porażce, bardzo mądrze mówiący, że porażka nie oznacza, że przegrałem, tylko że nie odniosłem jeszcze sukcesu. Nie oznacza, że nic nie zyskałem, ale że czegoś się nauczyłem. Nie oznacza, że jestem głupcem, ale że mam dość wiary, by próbować. Porażka nie oznacza, że straciłem czas, tylko że mogę zacząć od nowa. Porażka nie oznacza, że nigdy mi się nie uda, tylko że muszę mieć więcej cierpliwości. Nie oznacza, że ty, Panie, mnie opuściłeś, tylko że masz lepszy pomysł. Więc warto nie poddawać się, ale właśnie zaufać Panu Bogu, uwierzyć, tak jak przed chwilą słyszeliśmy w piosence, że wiara może czynić cuda. Pan Bóg ma dla nas zawsze dobry plan.
Piękne, piękne. Bardzo dziękujemy tym osobom, które łączą się z nami za pośrednictwem Facebooka, SMS-ów. Bardzo Wam dziękujemy za te jakże mądre, cenne i celne komentarze. Z serca, wielkie dzięki. Cieszymy się również, że na naszej antenie jest z nami ojciec Łukasz Wójcik, proboszcz parafii świętego Klemensa w Głogowie. Bardzo serdecznie witamy, ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich ojców, brata Grzegorza i drogą młodzież zgromadzoną w studiu.
Ojcze drogi, to nie tylko dlatego, że jesteś proboszczem parafii świętego Klemensa, którego tu wspomnieliśmy, i nie tylko dlatego, że jesteś moim rocznikowym, zaprosiliśmy cię do audycji, ale jesteś w takiej specyficznej sytuacji, że no można powiedzieć, że stażem spośród proboszczów redemptorystów w Polsce jesteś najmłodszy, i tak mi się wydaje, że chyba kiedy człowiek coś zaczyna, kiedy człowiek coś robi pierwszy raz, no to może nie być łatwo. I chciałem cię zapytać, jak się tobie jest proboszczem? Czy to jest to nowe zupełnie doświadczenie od paru miesięcy zaledwie? Czy wszystko jest tak, jakbyś chciał? Czy wszystko idzie tak, jakbyś chciał? Jak to wygląda?
No dobrze, że pamiętacie o młodych proboszczach. Dziękuję za to zaproszenie. Powiem szczerze, oczywiście mówimy dzisiaj o sukcesach, porażkach. No trudno mówić po paru miesiącach o jakichś nawet porażkach, czy nawet o jakichś sukcesach. Ale na pewno kiedy pierwsze moje myśli, bo kiedy się dowiedziałem, że mam być proboszczem takiej parafii, jeszcze dużej parafii w Głogowie, to był jakiś lęk na początku, nie? Czy sobie poradzę, pewnie są inni lepsi, dużo lepsi ode mnie, sobie poradzę na pewno z tym zadaniem. Ale jakoś z wiarą do tego podszedłem, skoro tak przełożeni decydują, też mają Ducha Świętego, wiedzą co robią, więc trzeba się na to zgodzić. I powiem, później te lęki wszystkie zeszły ze mnie. Jakoś nie miałem już, nawet przychodząc tutaj, jakiegoś lęku przed tą pracą. Oczywiście mówiliście przed chwilą tutaj o autorytecie. Nie jest łatwo na pewno młodemu księdzu, który zostaje proboszczem, bo 10 lat kapłaństwa to nie jest wiele, chociaż jestem trochę tam starszy, bo wcześniej studia kończyłem, chociaż po mnie nie widać, że, powiedzmy, tego wieku, który mam. Wiem, że autorytet trzeba zdobywać latami. I jest tak, powiedzmy, coś takiego jak autorytet wieku, prawda? I to bardzo pomaga pewnie wielu proboszczom, którzy mają już tam trochę lat, wejść w parafię niż takiemu młodemu, powiedzmy. Ale mimo wszystko, mógłbym powiedzieć, doświadczyłem bardzo dużo tego dobra i naprawdę miło przyjęty zostałem przez moich parafian. Bardzo się cieszę zresztą, że nie czułem nigdy takiego czegoś, że po prostu no, jesteś za młody. Znaczy, były takie przypadki, w kancelarii przyszła pani Ronka jedna i chyba 3-4 minuty z nią rozmawiałem i chciała uwierzyć, że jestem proboszczem. Na pewno to jest proboszcz? Na pewno proboszcz. No i no, nie chodzi do kościoła i może nie wiedziała, ale w końcu poznała w kancelarii. Ale mimo wszystko takie miłe to jest na pewno, jeśli chodzi o wejście w taką parafię, kiedy mam ludzi, którzy od razu czuję się to na sercu, że ciebie tutaj przyjmuję jak brata, nie, że jesteś dla nich kimś ważnym i dlatego też nie było nigdy takich trudności związanych z tym, z przyjęciem przez parafian. Ja dość jestem takim chyba człowiekiem otwartym na ludzi, nie boję się kontaktów z ludźmi i też to mi może ułatwiało też wejście w tę parafię.
A ojcze, biorąc pod uwagę całość doświadczenia twojego kapłańskiego, twojego duszpasterzowania też wcześniej, czy masz jakieś takie wydarzenia w twoim kapłańskim posługiwaniu, gdzie wydawało ci się, że no, że porażka, a okazało się, że niekoniecznie?
No oczywiście, że tak. Tych porażek można byłoby wyliczyć, ale sukcesów też. Dam przykład. Moja praca w Bardzie Śląskim. Poszedłem do szkoły, gdzie bardzo duża liczba uczniów pochodziła z domu dziecka. I powiem, najwięcej trudności miałem z uczeniem w tych klasach, gdzie właśnie było gdzieś tam 3-4, powiedzmy uczniów 5 z tego domu dziecka, gdzie często nie byli przygotowani do zajęć, często były duże problemy, powiedzmy wychowawcze, dyscyplinarne w klasie. Powiem, że często nawet prawie każda katecheza była dla mnie porażką. Nawet każda, bo miałem dużo takich trudności, jak ich tutaj opanować. I kiedyś rozmawiałem z dyrektorką domu dziecka, siostrą Patrycją i mówię, coś trzeba zrobić z tym. Ja się źle czuję na tej katechezie, warto byłoby coś z tym zrobić. Takżeśmy doszli do wniosku, że może ja w końcu dobrze było, żebym się pojawiał w domu dziecka więcej. I żeśmy ustalili, że w czwartki przed zawsze pierwszym piątkiem pójdę do domu dziecka, będę spowiadał tą młodzież, dzieci, później Eucharystia i później będę chodził, odwiedzał ich tam, tych pokojach. Oczywiście pierwsze takie spotkanie, poszedłem do zakrystii, dwójka dzieci się tam wyspowiadała, później Eucharystia, na tej Eucharystii ci najstarsi, no oczywiście nie odpowiednio się zachowywali na tej Eucharystii, gdzieś tam sobie wyciągnęli komórki, prawie rozmawiali, no tak nieprzyjemnie to było i postanowiłem, że zaraz po tej Eucharystii pójdę do nich, do tej autonomii, tej najstarszej grupy, która najwięcej sprawiała trudności. I rozmawiałem z nimi was 1,5 godziny, ale tak podszedłem ich z tej strony, mówię, słuchajcie, chcę, żebyście mi pomogli. Mi zależy na tych najmłodszych, waszych kolegach, koleżankach młodszych, żebyście ich nie gorszyli, żebyście mi pomogli trochę, bo na nich mi najbardziej zależy. Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z wami, czy mi się uda, ale jestem przekonany, jak razem coś zrobimy, to pomożemy, to jak mi pomożecie, to coś zrobimy z tymi najmłodszymi. I proszę mi wierzyć, że od razu weszli w to. Kolejna msza święta, kolejny miesiąc, oni już czytali, śpiewali, byli zaangażowani w Eucharystię. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej tej dzieci, młodzieży zaczęło się spowiadać, a do tego stopnia, że nawet godzina to była mało, żeby wszystkich wyspowiadać. Więc też później jakieś dni skupienia weszły, mogliśmy się spotykać się z tą młodzieżą najstarszą przynajmniej raz na pół roku i piękny czas, naprawdę piękny ten był czas taki dla mnie. Później jak już odszedłem z Barda, często owoce są widoczne najczęściej, kiedy my odchodzimy. Wiele osób później dzwoni, dziękuję, doceniają to, co żeście zrobili dla nas, jak żeście poświęcili ten czas dla mnie, dla nas, dla parafian. No i też odwiedziłem bardzo po paru miesiącach i odwiedziłem też dom dziecka. I siostra Patrycja do mnie mówi: ojcze, coś ci powiem. Jak 1 września było rozpoczęcie roku szkolnego, dzieci poszły na mszę świętą, no i po mszy świętej podchodzi do mnie proboszcz. Mówi: siostro, gratuluję ci, bo twoje dzieci były wyspowiadane i wszystkie poszły do komunii świętej. Ona mówi: a to nie moja zasługa. No to zasługa jest ojca Łukasza. Więc tak powiem szczerze, nie? Może być nawet w najtrudniejszych, powiedzmy, sytuacji można wyjść. Ja później, na mnie nawet ta katecheza była przyjemnością. Ja szedłem już później na tę katechezę, już okazało się, że dzieci mogą być przygotowane, mają ćwiczenia, książki i współpracują w czasie tej katechezy. Naprawdę z takiej trudności, z trudu naprawdę można było wyjść naprawdę do tego stopnia, że nawet katecheza była przyjemnością, a mi było żal nawet odchodzić później z tej szkoły.
Mhm. A ojcze, tak bardzo krótko. Jakie młody proboszcz, który został proboszczem kilka miesięcy temu, ma cele i marzenia?
Oj, mogę powiedzieć, już marzeń jest bardzo dużo, bo jeśli chodzi o rozpoczęcie tej mojej pracy, oczywiście trzeba wszystko ogarnąć. To jest bardzo poważna praca. Kiedyś jak byłem odpowiedzialny za powiedzmy o tylko młodzież parafii czy dzieci, nie interesowało mnie wiele spraw, powiedzmy, związanych z remontami kościoła. Jak coś się zepsuło, to mówiłem do proboszcza, tam coś trzeba zrobić. Gdy jakaś była trudność, to się idzie do proboszcza, mówię: proboszczu, to trzeba załatwić, bo jest trudna sytuacja. A teraz wszyscy odsyłają do mnie. Z drugą stronę, prawda, że trzeba też reagować bardzo, bardzo szybko, jak coś się dzieje. Oczywiście no, to jest związane na pewno z moją pracą, teraz przygotowaniem też, chociażby teraz dorosłych do sakramentu bierzmowania. Właśnie teraz mamy już drugi tydzień spotkania z tymi osobami. To są dwie osoby, które przygotowujemy do chrztu dorosłych. Więc wiele takich ciekawych rzeczy się dzieje i się bardzo z tego cieszę. Tych prac jest bardzo, bardzo wiele. No, jesteśmy na etapie, no powiem szczerze, zakładania przedszkola, stowarzyszenia. Nigdy nie myślałem, że takie rzeczy będę robił, ale
czyli
przychodzę tutaj.
Planów jest, ojcze, wiele bardzo i celów i marzeń. Życzymy ci, ojcze, żeby no nie będziemy naiwni, nie powiemy, że żeby się wszystkie zrealizowały. Życzymy ci, ojcze, żeby się zrealizowały te, które Pan Bóg chce przez ciebie zrealizować w parafii świętego Klemensa w Głogowie.
On też tak liczy i też proszę świętego Klemensa o pomoc, bo wiemy, że on, przez niego Pan Bóg zdziałał niesamowite rzeczy. My też taki mój patron niezwykły.
No to się cieszymy, że i patronuje w tym byciu pasterzem dla ludu w Głogowie. Ojcze, zatem niech Pan Bóg błogosławi w tej posłudze i przy okazji pozdrowienia dla całej głogowskiej parafii i wspólnoty redemptorystów z Głogowa. Szczęść Boże.
No bardzo, szczęść Boże, bardzo dziękuję za te pozdrowienia, przekażę i również pozdrawiam swoich parafian. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. A 29 minut po godzinie 23 ten czas nam niesamowicie szybko biegnie. Podczas dzisiejszej audycji, podczas dzisiejszego czasu wzrastania i chyba czas na pewnego rodzaju podsumowania. To nie wiem, od kogo rozpoczniemy, od ojców czy od młodzieży? To może od młodzieży. Kto spośród młodzieży zbierze te myśli i tak no, podsumuje w paru słowach, to może Mateusz?
Powiedzmy tak, myślę, że
kiedy spotykają nas jakieś trudności, jakieś niepowodzenia, nie powinniśmy się poddawać i powinniśmy się przede wszystkim zdać na wolę Bożą. Ale jak już wcześniej powiedziane to było, że Boża logika jest inna niż nasza i my nie zawsze rozumiemy, co Pan Bóg chce zrobić, ale powinniśmy przyjąć to, że Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej. Porażki mogą być czynnikiem motywującym i w zasadzie powinny być czynnikiem motywującym dla naszego dalszego wzrostu, tak powiedzmy takiego prospołecznego, kiedy kontaktujemy się z innymi ludźmi, ale także duchowego, bo przecież jeśli upadamy, to powinna być taka sytuacja będąca motorem do tego, że mamy zdać sobie sprawę z tego, co mamy u siebie naprawić i być lepszymi ludźmi. Nikt z nas nie jest ideałem, ale do tego ideału powinniśmy dążyć i myślę, że nie powinniśmy się poddawać.
Można powiedzieć, że porażki są bardzo cenne. Nawet jeśli chodzi o nasz rozwój, to cenniejsze niż sukcesy. Dlaczego? Bo uczą. Uczą nas i z naszych porażek możemy wyciągać konkretne wnioski na przyszłość. Dziękuję za to podsumowanie. Bardzo piękne, cenne i mądre.
Myślę, że to, co gdzieś też w komentarzu wybrzmiało Agnieszki, jest bardzo ważne tu też gdzieś przy tym podsumowaniu, że oczywiście nie chodzi o to, żeby się egzaltować porażkami i nie chodzi o to, żeby porażek pragnąć. Bo to jest dobre i normalne, kiedy pragniemy osiągać cele, kiedy pragniemy odnosić sukcesy, ale żeby się z porażek uczyć, żeby wyciągnąwszy wnioski, wychodzić z tych sytuacji odrobinę mądrzejszym, żeby się nie zatrzymać w miejscu, ale iść do przodu. Myślę, że oprócz tych postaci, które tutaj wspomnieliśmy w czasie naszej audycji dzisiejszej, znaleźlibyśmy mnóstwo przykładów na to, że człowiek, aby osiągnąć cel, przede wszystkim musi być wytrwały. Przyszło nam żyć w takich czasach i w takiej kulturze, która od wytrwałości trochę odzwyczaja. No bo przecież tak łatwo jest coś mieć na chwilę, zobowiązać się do czegoś na chwilę. Może jak się gdzieś noga powinie, albo coś pójdzie nie tak, a to może coś innego spróbujemy. Myślę, że tak się sukcesów w życiu nie osiąga. I to w każdej płaszczyźnie, bo źle by było chyba, gdybyśmy tylko o sukcesach i porażkach mówili na płaszczyźnie takiego sukcesu, potocznego sukcesu, że tak powiem, w wydaniu światowym, tak? Że chcę na przykład, nie wiem, być kimś sławnym, kimś bogatym. Nie. Również jeśli chodzi o rozwój duchowy człowieka, jeśli na przykład chodzi o naszą formację chociażby w seminarium, to żeby osiągnąć sukces na tej płaszczyźnie, to się domaga koniecznie tego, żeby człowiek był wytrwały. I to jest też przepiękne, mnie się to niesamowicie podoba w naszym zgromadzeniu, że redemptoryści przy ślubach wieczystych oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dołączają także ślub i przysięgę wytrwałości. Wytrwałości. No właśnie, wytrwałość to już zakłada pewne porażki. Więc uczmy się z naszych porażek, niech one nas umacniają, niech nas nigdy nie osłabiają i niech nie osłabiają naszej wiary w to, że osiągnięcie naszych celów z Bożą pomocą jest możliwe.
Możemy konkludując, podsumowując, powiedzieć ze świętym Pawłem z drugiego listu do Koryntian: moc w słabości się doskonali. I jeszcze po zdaniu pozdrowień. Rozpoczniemy od tego, który tutaj nam się udział chyba najbardziej, od Grzegorza.
To chciałbym pozdrowić rodzinę, w szczególności mojego brata Maćka oraz wszystkich znajomych, a za szczególnością Staszka, Agnieszkę, jej siostrę i Paulinę.
Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, swoje rodzeństwo, księdza proboszcza, księdza wikariusza, mam nadzieję, że mnie słuchają. I chciałbym pozdrowić swoich znajomych, przede wszystkim znajomych studentów, a zwłaszcza Iwonę, Kasię, Justynę, Michała i Natalię.
Mówił Mateusz, a Arkadiusz?
Ja bym ze swojej strony chciał pozdrowić
moją ukochaną rodzinę, przyjaciół, parafię oraz wszystkich ministrantów, którzy uczą się właśnie, odbywają kurs przygotowawczy na ceremoniarzy oraz animatorów diecezji sandomierskiej.
A Dawid?
Ja bym chciał bardzo serdecznie pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, znajomych, którzy teraz nas słuchają, i całą rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam.
I Dawid Zbisiadek?
Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, moich dziadków i całe seminarium w Tuchowie, bo mam nadzieję, że nas chłopaki słuchają.
Jeśli jesteśmy przy seminarium w Tuchowie, to brat Grzegorz.
Ja pragnę pozdrowić całą moją rodzinę oraz wszystkich znajomych, którzy słuchają audycji, a także współbraci na czele z klerykami oraz przełożonymi seminarium.
Tak, pozdrawiamy serdecznie seminarium. Wszystkie ośrodki formacyjne, prawda? Bo to i postulat, bardziej tak nowicjat na Lubaszowej i studentat też w Tuchowie, bo to jedno seminarium. I ojcowie.
Ja dołączę się do pozdrowień Grześka, czyli pozdrowień rodziny najbliższych, tych, którzy nas słuchają, a też szczególnie wspólnotę naszą tuchowską pozdrawiam i wszystkich współbraci.
Ja wśród współbraci chcę szczególnie pozdrowić wszystkich tych, którzy w tym Wielkim Poście jeżdżą na rekolekcje parafialne, głoszą Słowo Boże, a także wszystkich tych, którzy w tym Wielkim Poście bądź słuchali, bądź będą słuchali rekolekcji głoszonych przez redemptorystów. Niech się wielkie Boże sprawy dokonują przez naszych misjonarzy, rekolekcjonistów w sercach ludzkich.
No, ja ze swojej strony pozdrawiam wszystkich radiów słuchaczy, a zwłaszcza tych młodych, którzy też tak bardzo pięknie i aktywnie uczestniczyli w dzisiejszym czasie wzrastania poprzez komentowanie, poprzez przesyłanie swoich myśli za pomocą komunikatorów, SMS-ów. Bardzo wam dziękujemy za to i życzmy, aby te cele, które mamy w swoim życiu, które sami sobie wytyczyliśmy, aby się zrealizowały, a daj Panie Boże, abyśmy również mieli jak najwięcej ufności w to, aby te cele, które Pan Bóg dla nas przygotował, realizowały się w naszym życiu, abyśmy pozwolili, aby się one realizowały. Co niechaj się stanie. Amen.